Algorytmy to skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Wpływ algorytmów na nasze życie rośnie, m.in. dlatego, że porządkują dostęp do informacji w internecie. Algorytmy pomagają w sprzedawaniu i kupowaniu. Polecają nowe produkty, ustalają ceny, umożliwiają prowadzenie aukcji. Bez ich pomocy poruszanie się w sieci byłoby bardzo trudne. Chociaż młodsi ludzie być może tego nie czują, bo dla nich Google zawsze istniał. Kiedyś o algorytmach niewiele się jednak w mediach mówiło. Tymczasem algorytmy tworzy się od zawsze. W końcu, aby dodać do siebie dwie liczby, także potrzeba prostego algorytmu. Każdy z nas wykonuje jakieś, na przykład rano, algorytm ubierania się. Zakładamy wszystko w określonej kolejności. Można powiedzieć, że ubieramy się w jasno zdefiniowany sposób. Algorytm może być pomocny przy dokonywaniu analizy zachowań użytkowników. Na podstawie danych, jakimi dysponuje sklep, bank czy inny biznes internetowy, dzielą klientów na grupy ze względu na pewne ich konkretne cechy i zachowania. Bo z ich powodu klienci mają odmienne potrzeby zakupowe, preferują odmienne sposoby podróżowania, ubierania się, a nawet potrzebują zupełnie innych produktów bankowych. Te informacje mają ogromne znaczenie dla sprzedawców. Z drugiej strony, kiedy chce pan kupić coś w internecie i otwiera odpowiednią stronę, pojawia się na niej okienko polecane dla ciebie. Żeby coś zarekomendować, wystarczy prześledzić, czym się ktoś interesuje i co ostatnio kupił. Przy czym, jeśli ostatnio kupił ktoś koszulę, to prawdopodobnie drugi raz jej w najbliższym czasie nie kupi. Algorytm musi wymyślić, co ktoś może z dużym prawdopodobieństwem kupić, a co nie będzie tym, co już ktoś ma. Z drugiej strony, jak ktoś w sklepie spożywczym codziennie kupuje mleko, to algorytm jednak powinien zaproponować to mleko, a nie coś podobnego do mleka. Algorytm musi znać człowieka i uwzględniać to, jaki jest, ale w sposób ściśle matematyczny, w oparciu o statystykę. To bardzo potężne narzędzie. Istnieją sławne algorytmy, takie, o których można powiedzieć, że były krokami milowymi w rozwoju algorytmiki. Z pewnością niektóre spowodowały zmianę sposobu myślenia i spojrzenia na pewne problemy. Choćby algorytm, w oparciu o który pracuje wyszukiwarka Google. Kojarzy ona wpisane słowa kluczowe z odpowiednimi stronami w sieci, ale najważniejszym zadaniem użytego w niej algorytmu jest odpowiednie posortowanie tych stron według ich jakości. W ten sposób określa, czy strona jest dobra, czy słaba. Algorytm ustala własną miarę jakości stron poprzez to, jak je pozycjonuje. Tylko skąd wiadomo, że taki algorytm dobrze działa? Powiedzmy, że dla każdego słowa kluczowego wyszuka on 10 stron. Miarą jego jakości jest to, jak często wśród tych 10 stron, a jeszcze lepiej wśród pierwszych 3, znajduje się ta, której szukamy. Oczywiście musimy mieć świadomość, że jest to wyszukiwanie spersonalizowane. Jeśli ktoś wpisze jakieś określone hasło w wyszukiwarce, to zobaczy inne wyniki niż na przykład sąsiad, jeśli ten wpisze dokładnie to samo hasło. Personalizacji algorytm dokonuje na podstawie posiadanych informacji dotyczących tego, czego wcześniej w Google szukaliśmy, w co klikaliśmy. Z jednej strony działanie algorytmu sprawia, że jesteśmy bardziej zadowoleni, ponieważ to, czego szukaliśmy, znaleźliśmy szybciej i łatwiej. Z drugiej strony jest niebezpieczeństwo stworzenia wokół nas swego rodzaju baniek informacyjnych. Wielu ludzi je bagatelizuje. Uważa, że nie mają wpływu na ich życie. Może nawet są wygodne, bo dzięki nim nie musimy się konfrontować z treściami, których na przykład nie lubimy. Ale na dłuższą metę są zagrożeniem. Algorytm powinien być sprawiedliwy, a jest to istotne, bo przykładowo kupuję bilety lotnicze w internecie i nie mam zielonego pojęcia, dlaczego cena tych biletów jest w tym momencie taka, a nie inna. I dlaczego 2 godziny albo 2 dni później się zmienia. Rozumiem, że działa tutaj jakiś algorytm. Ten, śledząc moje zachowanie w internecie, widzi, że jestem zainteresowany. I się zastanawiam, a skoro tak, to może podniesie mi cenę, gdy następnym razem wejdę na stronę. W przyszłości algorytmy będą coraz bardziej skomplikowane, będą coraz mocniej nami manipulowały. I nie chodzi tu tylko o bilety. Musimy być świadomi, że algorytmy zaczną wykonywać coraz poważniejsze zadania. Nie tylko będą porządkowały obszary stosunkowo łatwe do przetworzenia, ale wkroczą w dziedziny trudniejsze, na przykład zarządzanie. Będą potrafiły wyciągać coraz więcej, coraz bardziej skomplikowanych wniosków. Już dziś są zdolne same się udoskonalać, zmieniać swoje funkcjonowanie w oparciu o nowe informacje. W przyszłości powstaną algorytmy będące doradcami klientów, bo dzisiaj większość algorytmów działa na rzecz korporacji i firm, które sprzedają, dążąc do maksymalizacji ich zysku, często kosztem klientów. Na razie każdy, kto jest kreatywny, może za pomocą algorytmów dokonać zdumiewających, trudnych do wyobrażenia manipulacji. W opinii niektórych to algorytmy zdecydowały o tym, kto jest obecnie prezydentem USA. Te wybory pokazały skuteczność analizy behawioralnej. Działanie algorytmu polegało na zrozumieniu statystycznym tego, jak użytkownicy Facebooka reagują na określone komunikaty. Chodziło o wywnioskowanie, jakie są ich poglądy polityczne na podstawie ich działalności na Facebooku oraz podzieleniu ich na tej podstawie na grupy. Dzięki temu można było wysyłać do nich informacje i polityczne reklamy zgodne z tymi poglądami. Najciekawsze jest zastosowanie algorytmów do analizy danych w ekonomii, w sprzedaży. Duże znaczenie mają też algorytmy sztucznej inteligencji, związane na przykład z konstruowaniem aut jeżdżących bez kierowcy. Chodzi między innymi o zrozumienie, dlaczego te samochody same się uczą jeździć, bo to nie polega na tym, że jakiś algorytm nimi kieruje i mówi im, jak mają się poruszać i reagować na znaki. Te auta nie tylko same podejmują decyzje, ale również same się uczą na błędach, poprawiają swoje zdolności i coraz lepiej reagują na skomplikowane sytuacje, w których się znajdują. I nie da się zrozumieć, dlaczego. Tak jak nie da się wyjaśnić, na czym polega to, że dziecko uczy się chodzić. Autonomiczny samochód się uczy, podejmuje decyzje, ale nigdy nie dowiemy się od niego, dlaczego podjął taką, a nie inną. Maszyny nowej generacji zachowują się w pewnym sensie jak ludzie. Algorytm nie jest zaprogramowany na to, żeby zachowywał się w dokładnie określony sposób. Jego zadaniem jest uczenie się i wyciąganie statystycznych wniosków ze swoich doświadczeń po to, żeby realizować wyznaczone cele. Ale jakie wnioski on wyciągnie, nie wiemy. W związku z tym nie mamy pojęcia, czy i dlaczego auto zadecyduje, że w danym momencie lepiej będzie jechać szybciej, aniżeli wolniej. Opis systemu, który podejmuje te decyzje, to są miliardy miliardów liczb i żaden człowiek nie jest w stanie ich prześledzić, żeby zrozumieć, dlaczego system zadziałał tak, a nie inaczej. To, co można zrozumieć, to algorytmy uczące, które mówią, jak przetworzyć statystykę po każdym kolejnym wydarzeniu i włączyć ją w opis rzeczywistości danego auta. Tylko skąd pewność, że te urządzenia nie nauczą się czegoś, co będzie sprzeczne z zadaniami, jakie mają one do wykonania, a nawet groźne dla nas? Że na przykład autonomiczne auto przejedzie przechodnie na pasach, bo z jakichś powodów uzna, że jest to rozwiązanie optymalne. Pewności oczywiście nie mamy. Takie niebezpieczeństwo może być realne za 20-30 lat, gdy powstanie sztuczna inteligencja, mająca moce porównywalne z mocą ludzkiego mózgu. Musimy być na to zagrożenie gotowi. Tu znowu pojawia się temat sprawiedliwości i pytanie, co włożymy do takiej maszyny, żeby zagwarantować, że nie nastąpi bunt maszyn. Tylko taki bunt to nie jedyne niebezpieczeństwo. Jest także groźba związana z ułomnością dzisiejszych samojeżdżących aut i z tym, że nie do końca rozumiemy, dlaczego one są ułomne. Rzecz w tym, że można nimi manipulować, na przykład poprzez wysyłanie im sygnału, który kompletnie zmienia ich zachowanie. To może polegać na pomachaniu przy drodze kartką papieru z odpowiednio spreparowanym wydrukiem lub wykonaniu innej prostej czynności obliczonej na zakłócenie pracy samochodu. Wiadomo, że systemy rozpoznające obrazy są tak czułe, że jeśli zmienimy w obrazku na kartce kilkanaście pikseli, to system rozpozna go jako coś zupełnie innego. Dokonywanie takich zmian jest hakowaniem algorytmu, czyli wprowadzaniem go w błąd po to, żeby zrobił coś, co nie było zamierzone przez twórców. A to naprawdę brzmi już groźnie. Chociaż w dłuższej perspektywie najgroźniejsze będzie to, że umiejętność tworzenia sztucznej inteligencji stanie się powszechna i że wiele osób będzie umiało powołać ją do życia bez żadnej kontroli i jakichkolwiek zabezpieczeń. Jacyś szaleńcy lub terroryści taką złą sztuczną inteligencję w końcu wyprodukują. tak jak dzisiaj produkuje się wirusy komputerowe. Nie miejmy złudzeń, to się wydarzy. Dlatego trzeba mieć nadzieję, że zanim dojdzie do użycia sztucznej inteligencji w służbie zła, będziemy już dysponowali narzędziami, które to uniemożliwią. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że się podobał. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół. A jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Dzięki też bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was przedstawi w komentarzach, jak Wasz algorytm dnia codziennego wygląda. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.